Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вранішня катехеза для вашої уваги, яку проведе отець Міхал Бранкевич, якого я дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Обговоримо про Слово Боже, Dei Verbum, в контексті читання документів Другого Ватиканського Собору. Отже, про що ж піде мова сьогодні?
Ну, про Конституцію Dei Verbum. Догматична конституція про Боже об'явлення, так називається офіційно. І це дуже важлива конституція, бо вона має характер і догматичний, і екуменічний, і теж душпастирський, дуже сильний. Догматичний, бо та конституція, як гдиби, допомогла перший раз споглядати на Біблію, на священне писання, на спосіб такий, котрий допомагає розуміти священне писання в духу сучасних наук, наук біблійних, екзегетичних. Як говорить коментарі тієї конституції, історія цього документу, котрий остаточно називався Конституція догматична про Боже об'явлення, є дуже бурліва і повна сюрпризів. Як говорить ксьонц Войтєх Венгжиняк, не можу бути сценарієм доброго трилера. Ми тут часто говоримо на темат фільмів, а дійсно та Конституція була приготовлена в спосіб дуже-дуже такий бурливий. Все почалося від енцикліки папи Піуса XII «Divina Flante Spirito» з 1943 року, котра була яким дуже таким прогресом на дорозі розвитку католицької біблістики. І та енцикліка вчинила, що дискусія між біблістами, котрі традиційно пробували трактувати священне писання, а тими, котрі спомагані через протестантські іслідування, за всяку ціну хотіли обновити споглядання на Боже об'явлення. В часах перед собором навіть дійшло до Риму до того, що двох професорів Папського біблійного інституту було звільнених за то, що вони пропагували і представляли найновше бадання протестантських екзегетів. Допіро Павел VI повернув цих професорів до викладання в Папському інституті біблійним. І в таким то бурливим кліматі теологічна богословська комісія, котрій був председатель кардинал Оттавіані, приготувала першу форму схему, котра називалася «О джерелах об'явлення». «De fontibus revolutionis». Саме інтересне було то, що в цій комісії, не тільки інтересне, але знам'єнне було то, що в цій комісії не було жодного з професорів бібліку, найбільш компетентного католицького університету, котрий займається священним писанням. Дискусія над першим схемом Конституції об'явлення «Dei Verbum» произошла 14-20 листопада 1963 року і показала, що ця схема приготовлена через традиційних екзегетів священного писання, є неприйнятною. Тільки 822 отців соборових прийняли прийняли континуацію праці комісії, а проти було 1368 отців соборових. Передусім, головний недостаток цієї праці цієї комісії було то, що все було zapisano w scholastyczny sposób, że nie było w tym schemie także żadnych kroków do tego, żeby ekumeniczny sposób Świętego Pisania mogło dopomagać w zjednaniu różnych chrześcijańskich wyznań. No i przede wszystkim brakowało duszpasterskiego objaśnienia na Świętego Pisania, w jaki sposób to wcielować w życie w cerkwi. Nadal był kontynuowany ten schemat, tomu, że tych ojców, którzy przeciw, było mniejsze 2/3 wszystkich ojców soborowych. Ale tekst ten był zniaty i utworzono nową komisję, gdzie przedsiedzicielem był kardynał Ottaviani i był także razem z nim kardynał odpowiedzialny za sprawy jedności chrześcijan. 23 kwietnia 1963 roku przedstawiono nowy schemat tego dokumentu. Ale także był on nieprzyjęty dobrze. Dopiero w 65 roku, 22 września było przedstawione osiągnięcia tej komisji i jednak число tych, którzy przeciwiali tej formie dokumentu było bardzo, od 212 do 354 głosów. Dopiero pisla osobistych propozycji Pawła VI, papy Pawła VI, 18 listopada 1965 roku przyjęto ostateczną formę, gdzie było za tym dokumentem 2344 głosy i tylko 6, które tym przeciwiali. Dokument ten już nie nazywał się już Konstytucja dogmatyczna o Bożym objawieniu albo Dei Verbum, od pierwszych słów o tej konstytucji. Same nazwanie tej konstytucji pokazuje nam dwie ważne elementy. Przemiana tego nazwania z pierwotnego nazwania o dżerełach objawienia na nazwanie o objawieniu pokazuje nam, że przedaje nam pozytywny wykład wiery. I pierwsze słowa konstytucji najkraszcze oddają charakter tych wszystkich zmian i rozważań, jakie tej konstytucji mamy. A konstytucja zaczyna się od słów: o Boże słowo, światobliwo wsłuchajucis i z pewnym przekonaniem jego progłoszujczy, Świętszenny Sobor nasliduje przykład Świętego Jana, jaki każe: zwistujemy wam życia wieczne, co w Otca przebywało i nam jawiło się. Co my baczyli i czuli, zwistujemy je wam, żeby i wy mali spilność i z nami, a nasza spilność z Ocem i Jego Synem Jezusem Chrystom. Tomu cej sobor, iduczy slidami Trydenckiego i pierwszego Watykańskiego soborów, maje namier podaty autentyczną naukę pro Boże objawienia i pro Jego predawania, żeby wesz świt, słuchajuczy błahowiści spasienia, wirował przez wiru, spowniw się nadziei, a przez nadzieję lubow. Tak zaczynają się słowa tej konstytucji, wsłuchając pobożnie Bożego Słowa i z dowierzeniem progłoszując. Jest to jeden z samych krótkich dokumentów Soboru Watykańskiego II, ma 6 głów i 26 punktów. Po spisie krótkiego wstąpienia mamy takie 6 rozdziałów, w którym pierwszy mówi o samym objawieniu, drugi o przedawaniu Bożego objawienia, trzeci третья глава о божественном вдохновлении Священного Писания и его объяснениях, четвертое о Ветхом Завете, пятое о Новом Завете и шестое о Святом Письме в жизни Церкви. Дуже часто в тим документі то бросається просто в глаза. Дуже є цитірованих текстів біблійних. Również є дуже багато цитатів з єврейської мови і з грецької мови. І новий стиль научно-теологічний напоминає спосіб писання святого Хіронима і Августина і був стосований через таких авторів сучасних богословів, як Ньюман, Росмін, Гвардіні, Тейран де Шарден. Вже не було в тим документі таутології і казнодійських фразесів, а також перестано вживати різних риторичних сформувань. Кардинал Фрінкс говорив, що Конституція о Божому об'явленню є найкращим текстом цілого собору Ватиканського II. Представляє то на дуже ясно католицьке навчання, а одночасно дає потрібну свободу іслідуванням екзегетичним. В цій Конституції маємо такі чотири найважливіші пункти. Є там багато різних думок, але чотири пункти, котрі са також і сьогодні дуже актуальні. По-перше, ціла Конституція починає говорити о самооб'явленню, а не об'явленню, а не о джерелах об'явлення. Та Конституція не об'ясняє нам, що таке є Боже об'явлення, але представляє самооб'явлення і чинить це в спосіб так добрий і так передуманий, що дає дуже солідну основу до богословського трактату о Божому об'явленню. Є совніж важливе то, що об'явлення є категорією, котра розпочинається, котра є категорією основною і одночасно категорією, от котрої розпочинається всякі розважання. Є то на кожному відтінку богослов'я елемент першим і елемент, котрий все вирішає. Успіхом собору було то, що вдалося перенести увагу отців церкви, а також і богословів, з дискусії над джерелами об'явлення на дискусію о самим об'явленню. Так само впровадження віддільної глави об'явленню, котрого не мали перші два схеми цього документу, jednak konstytucja nie podaje definicji objawienia, ale tylko opisuje to objawienie. A przede wszystkim opiera się na danych biblijnych i na wynikach isledowań teologii patrystycznej i bogosławia współczesnego. Żeby najkraście zrozumieć, czym jest to objawienie, przeczytajmy drugi punkt tej konstytucji, ocień krótki, który jak gdyby pokazuje suć tego, що таке є об'явлення. До вподоби було Богові, його доброті і мудрості, об'явити себе самого і явити таїнство своєї волі. Тут показує, що Бог сам себе об'являє і об'являє свою волю. Зв'язує своє об'явлення з планом Божим, який має відносно кожної людини. Завдяки чому люди через Христа, Слово, що стало плоттю, мають у Святому Дусі доступ до Отця і стають учасниками Божої природи. Цим об'явленням невидимий Бог з повноти своєї любові промовляє до людей як до друзів і з ними перебуває, щоб запросити їх і прийняти до спільноти із собою. Ця економія об'явлення здійснюється через діла та слова, які внутрішньо пов'язані між собою таким чином, що діяння Божі в історії спасіння показують і підкріплюють вчення та виражені словами справи, а слова, своєю чергою, звіщають діяння і прояснюють приховане в них таїнство. Але найглибша правда про Бога і про спасіння людини завдяки цьому об'явленню прояснюється для нас у Христі, який є водночас і посередником, і повнотою усього об'явлення. В тих очень кратких словах є написано дуже багато таких важних речей. По-перше, що Бог сам себе об'являє своєю свободі і звертається до людей як до друзів. І що разом з ними спів існує, щоб їх запросити до спільноти з собою. І через об'явлений, і через створений світ дає свідоцтво о самому собі. Предметом об'явлення не є сама правда о Богу, але сам Бог. І персональний характер об'явлення зовсім відноситься до особи, до сторони людської. Об'явлення є зустрічю Бога з людиною до такої степені, що відповідь людини указана є як необхідне доповнення об'явлення. Наступною чергою об'явлення є христоцентричний характер. Так як ми вже читали, то через Христа люди мають доступ до Отця. То Він є посередником і повнотою цього об'явлення. І в Нім маємо і чуємо і познаємо найглубшу правду о Богу і спасінню людини. Об'явлення має характер спасенний. Бог об'являє себе, хоче отворити дорогу до спасіння надземного і дати життя вічне, ознайомити постановлення своєї волі о спасінню людей. В тим контексті найбільш слушним видається теза Анрі де Любака, іж не можна відділити від Божого об'явлення від його мети, яким є життя вічне. І в третьому пункті, якби на підтвердження тих слов, які я вам сказав, прочитаємо. Бог, створюючи все своїм словом і підтримуючи в існуванню і сотворених речах, постійно дарує людям свідчення про себе. Крім того, бажаючи відкрити дорогу вічного спасіння, Він від самого початку об'явив себе самого прабатьком. Після гріхопадіння через обітницю і збавлення Він подвігнув їх до надії на спасіння. Він безустанно турбувався про людський рід, щоб усім, хто витривалістю в добрім ділі шукає спасіння, дати вічне життя. Коли настав час, Бог покликав Авраама, щоб вивести з нього великий народ. Після патріархів він через Мойсія і пророків навчив цей народ визнавати його як єдиного живого і істинного Бога, турботливого Отця та справедливого суддю, навчив очікувати обіцяного Спасителя. Таким чином Бог протягом віків готував дорогу Євангелія. Бачимо тут той характер об'явлення, в котрім са не тільки слава Божа, а конкретне діяння. Як бачимо цей народ вибраний і його історію спасіння, бачимо, як цей народ багаторазово від Бога відвертається, стається йому невірним. Об'явлення Боже показує нам також можливість, подає нам також можливість познавання людини самої собі, котра в своїх очікуваннях і в своїм переживанню спільноти з Богом дуже часто помиляється і дуже часто керується своїм егоїстичним якимось прагненням. І то поводує, що ця зустріч цілий час вимагає певної корекції зі сторони Бога. Розширається також само поняття об'явлення. Теперь суть об'явлення то є не тільки слово Бога, а й зовсім його діяння, котре діяння в історії спасіння і укріпляють навчання і слова об'являють певне діяння і objaśniają tajemnice, które w tych dziejach my zastrzegamy. Z jednej strony oznacza to, że objawienie Boże jest, objawienie Boże samo jest bardziej szerszym, czym światuje Pismo. A hermeneutyka biblijna jest interpretacją nie księgi zapisanej, ale Bożego Słowa, które wcieliło się w słowo ludzkie. Z drugiej strony, przez to, co my czytali, przez Abrahama, Mojsieja, proroków, a przede wszystkim przez Jezusa Chrystusa, jest podczerknięte, że to objawienie jest procesem dynamicznym, który przechodzi w historii aż do swojej pełnoty w Jezusie Chrystusie. Czyli wszystko, o tym jeszcze będziemy mówić, ale będziemy mówić o Wietchomu Zawicie. O tym rozdziale Wietchomu Zawitu baczymy, że w całej historii spasienia Bóg, który objawiał się nie tylko przez słowa, ale przez konkretne zabycia i wtruczanie w historię spasienia narodu wybranego, Bóg w tej historii spasienia prowadzi wse w taki sposób, żebyśmy mogli poznawać główne namierzenia Boga, i potem opisywać to, co, w jaki sposób on odpowiadaje na konkretne zabycia, na konkretne działania i na konkretną odpowiedź ludyny na Boże objawienia. Baczymy na historii spasienia, że ta odpowiedź ludyny jest dużo często nie taka, jakoby Bóg oczekiwał, jakoby Bóg chciał pokazywać nam w swoim planie, swojej ekonomii. Ekonomia to jest to, co Bóg jak gdyby przewidział, przygotował, jak gdyby proponuje ludynie, żeby ludyna mogła przyjąć jego plan, jego drogę jako ciu, która jest najbliższa efektywna. Tak, że ten proces Bożego objawienia, który jak gdyby przewyższa samo słowo zapisane, słowo zapisane, które my baczymy i które my czytajemy i które my rozważajemy w Świętym Pisaniu, jest tylko pewnym zapisem działania Boga, który próbuje ludynu przekonać i próbuje ludynu powiesty drogami swoimi. Tak, że ten proces objawienia Boga jest oczyń dynamiczny. On przechodzi. Mamy takie wrażenie, że ten proces cały czas przechodzi. Tylko, że kiedy nastąpiło i spełnienie w Jezusie Chrystusie mają jakby wyspełnienie wszystkich zapowiedzi, wszystkich proroctw, wszystkich namierzeń Boga, ale potem jeszcze ostaje problem tego, w jaki sposób my to słowo, które nam zostało przedane w objawieniu i jest przedawane w objawieniu, jak my to słowo traktujemy, jak my je rozszerzujemy. Następny element, który w tej konstytucji pojawia się i który jest dużo ważny, jest to ekumenizm. Święty Jan Paweł II, to znaczy w czasach soboru kardynał Wojtyła, Karol Wojtyła, już w czasie pracy nad tym dokumentem stwierdził, że ekumenizm jest w tym dokumencie niedostatecznie prysutni. Ale jednak uważa się, że ta konstytucja jest bardzo ważnym punktem i bardzo ważnym progresem na drodze do jednoty chrześcijan, do zjednania chrześcijan. Turian, szwajcarski bogosłowiec, członek ekonomicznej wspólnoty TZ, myślę, że wszyscy znają wspólnotę TZ, która była zasnowana bratem Rogerem, przyznał, że Dei Verbum to pierwszy etap ku zjednania, który probudzuje nadzieję. Kardynał Florid, włoski egzeget, członek Komisji Bogosłowskiej, przedstawiał 22 grudnia 1965 roku czwartą schemę dokumentu, skazał: Majete przed oczyma dokument, który ma duże, wielkie znaczenie doktrynalne, który stawiaje w sercu samej tajny cerkwi i w epicentrum problem ekumeniczny. A krakowski biblista Klawek skomentował ten aspekt dokumentów w następujący sposób. Коли не видано Конституції Dei Verbum і не зредагованої в духу співчасного богословського мислення і релігіознавства, був би то якби діалог з теологією протестантською неможливий, тому що, було, що не було би спільного пункту виходу ані пункту опору для потрібної дискусії. Сам собор дуже, дуже добре се розумів, що цей документ є дуже важливий економічно. Ян 23, коли опрацювання тієї схеми повір комісії мішаної, додаючи до комісії богословської представників секретаріату з прав єдності християн. І вже втеди, як гдиби, пропонував, щоб цей документ завірав собі певні пункти, які будуть основою діалогу між спільнотами католицькими і протестантськими. Конституція о Божому об'явленню була прийнята через протестантів дуже сполегливо, можна так сказати, а православні її прийняли її повністю. Таком, яка вона є, вважаючи її за дуже, дуже вичерпною. Протестантам сподобався призовсім язик документу, а також ідея об'явлення і багато елементів в представленні традиції і її відносин до священного писання. Також сподобалося, що застосовано херменевтику біблійну, а також дуже важливе було для них то, що по раз перший в документі починало говорити о літераційних валорах цього документу. Також дуже важливе було для них, яка є роль священного писання в житті церкви oraz ten необхідний елемент послушання віри. Jeśli są jakieś zastrzeżenia protestanckie odnośnie tej konstytucji, to zazwyczaj one traktują oficjalnego nauczania w cerkwi i przyrodzowcom nie podobają się im jasne rozróżnienia między tradycją apostolską i poapostolską. Dla protestantów najważniejsza jest tradycja apostolska. Apostolska jest dla nich już tradycją wtórną, która dużo często bywa niezrozumiałą albo nieprzyjatną. Samym głównym elementem dla ekumenizmu w tym dokumencie było pokazanie odnosin tradycji do Świętego Pisania. Od czasów reformacji, żeby przeciwstawić się protestantyzmu, który mówi, że jedynym źródłem objawień jest Święte Pisanie, to słynne Sola Scripturum, które sformułował nam Luther, katolicka cerkwa dużo silny włożyła nacisk na tradycję werbalną. W mnogich dokumentach i podrucznikach pisma trydenckich mówiło się o dwóch źródłach objawienia. Dei Verbum już nie pisze o tych, nie używa tych dwóch terminów i mówi tylko o jednym źródle objawienia. I mówi tak, tradycja świata i święte pismo zjednują się ze sobą i między sobą dialogują. I jedno, i drugie wypływają z tego samego Bożego drzewa i wzrastają się w jedno i podążają się do wspólnej mety. Tak samo o tym mówi dziewiąty punkt Bożego objawienia, a w dziesiątym czytajemy. Święta tradycja i Święte Pisanie jest jedynym świętym depozytem Bożego Słowa, który został wydany pod opieką cerkwi. Druga głowa o przedawaniu Bożego objawienia, o czym długo dozrywała, ale ostatecznie wygovoriłaś o całym bogactwie toho wszystkiego, co jest związane z dziejsnością tradycji w cerkwi. Mimo toho, iż protestantami i katolikami jest bardzo różnic, uważając się, że konstytucja Dei Verbum zapoczątkowała nową erę, w której tysk położono jest bliższe na to, co nas zjednuje, niż na to, co jest przyczyną rozdzielenia. I następny punkt, który jest bardzo ważny, jest problem prawdy. Jest to punkt apologetyczny, bo pamiętajmy, że dla stwierdzenia, że jakaś doktryna jest jedyna, słuszna, prawowierna, trzeba opredelić, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I tutaj na ten temat także konstytucja Dei Verbum wychowuje się. Konstytucja zaczyna mówić o dużo ważliwym punkcie, jakim jest prawda Świętego Pisania. Do końca XIX stulecia dużo często próbowano wytłumaczyć i objaśnić problem, czy Biblia jest bezpomyłkowa i czy Biblia jest jest nieomylna. I klasyczna definicja, klasyczna teoria, która mówiła, że jeśli Bóg jest autorem Świętego Pisania, to w Świętym Pisaniu nie może być nijakiej pomyłki. Takie sformułowania znalazły się w pierwszym schemie, w której podczerknuto, że jest Pismo Święte w sposób absolutnie wolny od pomyłki. I jakiejkolwiek religijnej czy świeckiej sfery. Nawet tytuł drugiej głowy w pierwszym schemacie zwrócił o bezoszyboczności Pismo Światowo. De inerrancia Santa Scriptura. Tak przedstawione tego problemu napotkał silną krytykę odców Soboru, tomu, że dłuższy czas było przeciwdziałać temu i bogosłowcy katolicki, i także same nowe odkrycia nauk przyrodnich. Na ostateczną formę wpłynęły prace Grelotta, który jako ekspert proponował, żeby spoglądać na problematykę ze strony pozytywnej. To znaczy, że metodą objawienia jest spasienie i położenie tysku na progresywny charakter Świętego Pisania. Prawdy każdego tekstu należy szukać w pełności objawienia. W następnych schemach wypracowałem formę Veritas Salutaris, prawda spasająca. Ale także ta formuła nie była do końca przyjęta. Co to oznacza? Jeśli my spoglądamy na Święte Pisanie tak z punktu widzenia nauk, współczesnych nauk przyrodnich, biologii, czy na przykład geologii, czy ewolucjonizmu, baczymy, że to jest Święte Pisanie bardzo różnego typu takich praw, które współczesną nauką nie jest zgodnymi. I tutaj cerkwa proponuje, żeby nie próbować dokazać, że Biblia nie oszybaje się, nie pomyliaje się w jakichś tam ważnych sprawach naukowych, ale żeby wskazać, że Święte Pisanie jest przede wszystkim dane nam jako prawda, która ma nas dowieść do pełnoty spasienia. To znaczy, żeby nie czepiać się miłości, ale spoglądać na zachalną metu samego objawienia, które pokazuje z jednej strony zusilia Boga do tego, żeby ludyno był jest ty do pełnoty spasienia i w tym celi Bóg wykorzystuje różne formy działania. Niektórzy ojcy byli duże zalakani, że ta prawda Świętego Pisania jest ograniczona tylko do spraw wiry i moralności. I zwiernuli do papy Pawła VI z prośbą, że on interweniował w tej sprawie. Pisla interwencji papy prykmetnik salutaris, to znaczy spasicielny, przemieniono na wyrażenie nostre salutis causa, przyczyna naszego spasienia. I to w ostatecznej wersji czytajemy, że knigi biblijne w sposób pewny, wierny i bez ошибки nauczają nas prawdy, jaka z woli Bożej miała buty pereściaszeno pisanie zatwierdzona dla naszego spasienia. Czyli pokazują nam prawdę, która mają dopomóc ty nam w naszemu spasieniu. Komentatory podczerpnują, że ta forma, która mówi o prawdzie naszego, dla naszego spasienia, nie upowodowuje nas do stwierdzenia, żeby Boże wdachnowienie ograniczało się tylko do prawd, które касаются спасения. Nie rozgraniczuje materialne ograniczenia prawdy i bezoszyboczności biblijnej. Nie można więc skazać, że tylko sprawy spasenne są wilne od oszybki, są sprawdźnie. Natomiast drugie sprawy już nie ma tej czerty. Ustanowienie prawdy w relacji z spasieniem jak gdyby zakończyło to napruchu, jak była już nauczaniem o Biblii i dopomogło zrozumieć prawdę na sposób bliż biblijny, nie tyle jako ona, że prawda jest spekulatywna i teoretyczna, ale jest praktyczna i konkretna, która prezowsim stawiaje na pierwszym miejscu lubow i posłuszanie przed tym, który tę prawdę nam objawiaje. Prawda pisma powinna być przedstawiona przez spasenny plan Boga. I z tej toczki zrzenia w Biblii wszystko jest wilne od błędu. Bo plan Boży jest prosty, jasny i jest zawsze prawilny. Gawarity na kończenie tej naszej sygodniejszej zustryczy zacytuję słowa sierścienika, który Tadeusza Jelonka, który mówi, zwilnienia od tego strachu, jakoby bardzo oszybok znachodziło się w Biblii i tej konieczności postinnego zachistu przed różnym zrozumieniem, co jest prawdą i oświadczeniem opisania, jak należy je poznawaty, dozwalaje sychoniejsze egzegezy rozszerzyć przeogromne horyzonty biblijnej dumki, ukazujący Boga jako spasiciela, a jego dzieło jako spasicielne. I w ciemu, na ciemu temi sychoniejsze nasze rozważania ograniczymy, zakończymy i będziemy je produżować przez niedzielę.
No co ż, dziękujemy ojcu Michalu za ciekawą programę i oczekujemy na produżenie równo za tydzień. Dziękuję, ojcze, i slava Ісусу Христу.
На віки слава.